Proszę Państwa, w dalszym ciągu rozważamy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga. 29 mieliśmy przedwczoraj uczestnictwo świeckich w misji królewskiej Chrystusa. Właśnie było o świeckich. Świeccy w kościele, wierni świeccy. Kościoła by nie było bez ludzi, bez świeckich także. Świeccy są też kościołem. A głową tego Kościoła jest Jezus Chrystus i mamy w Kościele różne funkcje, różne. Jest hierarchia, są świeccy, są osoby konsekrowane, ci, którzy tak szczególnie idą za Panem. Ale właśnie, proszę Państwa, świeccy pełnią funkcję w Kościele kapłańską, prorocką i królewską. Właśnie do tej funkcji królewskiej może jedno zdanie takie odczytam. Warto nad tym pomyśleć. Święty Ambroży tak mówił. Ten, kto utrzymuje w karności swoje ciało i kieruje swoją duszą, nie pozwalając, by była ona niepokojona namiętnościami, jest panem siebie. Słusznie może być nazwany królem, ponieważ umie panować nad samym sobą, jest wolny i niezależny oraz nie poddaje się w niewolę grzechu. Właśnie być wolnym. Wolność to nie to, rób ta, co chce, ta hulajta, piekła nie ma, tak niektórzy mówią. Otóż tu możemy powiedzieć tak, czyli kieruje się rządzami, przeróżnymi rządzami. Jest tak jak chorągiewka na dachu, miotany różnymi rządzami. Jest to takie przysłowie polskie, jeżeli rządzą mną, me rządzę, to ja już sobą nie rządzę. Właśnie panować nad sobą, czyli być królem. Chrystus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci udzielił swoim wiernym daru królewskiej wolności, by przez zaparcie się siebie i przez święte życie pokonywali w sobie panowanie grzechu. Grzech nas zniewala. I właśnie to, wyzwolić się od grzechu, Pan Jezus nam w tym pomaga. Pomaga nam przez sakramenty, pomaga nam swoją łaską, jeżeli Go prosimy. Pracujemy nad sobą. I tak jesteśmy królewskim kapłaństwem. W misji królewskiej Chrystusa uczestniczymy. On jest królem, on zapanował nad złem, nad grzechem. Jeżeli słuchamy Pisma Świętego, jeżeli czytamy Pismo Święte, to wszystko jeszcze bardziej będziemy rozumieć. Kościele też jest życie konsekrowane. Konsekrować, poświęcać. Stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych, nie dotyczy hierarchicznej struktury Kościoła, należy on jednak w sposób organiczny do jego życia i świętości. Rady ewangeliczne w ich wielości są proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwania do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania czystości w bezżenności dla królestwa, obowiązek ubóstwa i posłuszeństwa. Profesja rad ewangelicznych w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół jest znakiem charakterystycznym życia poświęconego Bogu. Właśnie Pan Jezus, gdy przyszedł młodzieniec do Niego, pytał: Panie, co zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Pan Jezus powiedział mu: zachowuj przykazania. Właśnie to pytamy się nieraz, na czym polega miłość Boga. Pan Jezus nam wyraźnie mówi, kto zachowuje przykazania, miłuje Boga. Te 10 przykazań. 10 przykazań. 3 przykazania pierwsze, one dotyczą Pana Boga, następne 7 dotyczą bliźniego. Inaczej możemy powiedzieć, te 2 przykazania najważniejsze, przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego. Te 10 przykazań mieści się w tych 2 przykazaniach. Największe to są przykazania. Pan Jezus wyraźnie to nam mówi. I młodzieniec mówi: ja zachowuję wszystkie przykazania. Wszystko zachowuję. Tak? A jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim i przyjdź, pójdź za mną. Pójdź za mną, czyli naśladuj mnie. Naśladuj zupełnie Pana Jezusa. To jest to życie konsekrowane. To życie konsekrowane jest też we wspólnotach. Jest wspólnota zakonna. Są instytuty świeckie i składają śluby. Są zakony, widzimy, zakony habitowe, różne zakony, żeńskie, męskie. Są zakony bezhabitowe. Te w Polsce zwłaszcza te bezhabitowe zakony, wiele z nich zostało założonych przez jednego zakonnika, ojca Honorata Koźmińskiego. Też ciekawe, jak Duch Święty działa, jak Pan Bóg działa. Zabór rosyjski, nie wolno było niczego organizować, zakładać. Ojciec Koźmiński ma zakaz głoszenia Słowa Bożego, kazań. Nie może nic. I jak on założył ponad 30 zakonów żeńskich i zakony męskie? Większość tych zakonów istnieje do dzisiaj. Przez konfesjonał. W Nowym Mieście. Nad Pilicą. Tam szczególnie działał. Jakżeż Duch Święty posługuje się ludźmi na przeróżne sposoby. Pan Bóg ma sposoby. Właśnie zakony bezhabitowe. Dlaczego bezhabitowe? Bo wtedy nie można było założyć zakonu habitowego, a poza tym zobaczcie Państwo, jak te zakony bezhabitowe, ile zrobiły dobrego i robią. Są w różnych miejscach. To są osoby pragnące być doskonałe. Idą zupełnie z miłości ku Panu Bogu i z miłości ku Panu Bogu służą ludziom na przeróżne sposoby. Prowadzą życie wspólne. Rodziny zakonne, można powiedzieć. I wtedy, gdy nie wolno było, gdy było prześladowanie Kościoła, te zakony bezhabitowe, nikt nie wiedział. Nie wiedziały władze o tym. A one pracowały na chwałę Bożą dla budowania Królestwa Bożego na ziemi. A więc te osoby, które pragną doskonałości, z miłości ku Chrystusowi, składają śluby, rady ewangeliczne, posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. Profesja rad ewangelicznych w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół jest znakiem charakterystycznym życia poświęconego Panu Bogu. Stan życia konsekrowanego ukazuje się zatem jako jeden ze sposobów przeżywania bardziej wewnętrznej konsekracji, poświęcenia, która opiera się na chrzcie i polega na całkowitym oddaniu się Panu Bogu. W życiu konsekrowanym wierni za natchnieniem Ducha Świętego decydują się w sposób doskonalszy iść za Chrystusem, poświęcić się umiłowanemu nad wszystko Panu Bogu oraz, dążąc do doskonałej miłości w służbie Królestwa, głosić w Kościele chwałę, właśnie chwałę Bożą, ale równocześnie chwałę świata, który ma przyjść. Ten ma przyjść nowy świat, to Królestwo Boże i te zakony, ludzie, którzy poświęcili się przez rady ewangeliczne, są znakiem tego. Te siostry zakonne, idące w habitach, są znakiem tego. Święty Franciszek do jednego z braci swoich kiedyś w Asyżu mówił: chodź, idziemy wygłosić kazanie. Wyszli z jednego miejsca, przechodząc, przeszli cały Asyż, przeszli do celu swojego, do którego zmierzali, i żadnego kazania w takim tradycyjnym znaczeniu nie było. I ten braciszek mówi do świętego Franciszka: no Franciszku, bracie Franciszku, a gdzie jest to kazanie? Mieliśmy głosić kazanie. Wygłosiliśmy kazanie, idąc ulicami tego miasta, pokazując, że są ludzie, którzy idą zupełnie za Panem, z miłości ku Niemu. Tymi habitami przypomnieli wszystkim, że jest ktoś, komu się trzeba poświęcić, kogo trzeba naśladować. Jest ktoś poza tymi ludźmi widzącymi, poza tym, co widzimy, że jest Bóg. I tak jest właśnie. Te osoby konsekrowane, kapłani w szacie kapłańskiej, głoszą Słowo Boże na naszych ulicach, w różnych miejscach. W różnych miejscach, gdzie się pojawią w tej szacie osoby konsekrowanej, głoszą Królestwo Boże, głoszą to, co ma przyjść, i głoszą chwałę tego świata, który będzie, tego świata, Bożego świata, Królestwa Bożego. Te zakony wyrosły niby na drzewie, które z danego przez Boga zalążka cudownie i hojnie rozkrzewiło się na roli pańskiej. Rozmaite formy życia samotnego lub wspólnego i rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają środki służące zarówno rozwojowi duchowemu ich członków, jak i dobra całego ciała Chrystusa. Różne charyzmaty. Co to jest charyzmat? Jest to łaska dana przez Boga człowiekowi dla wzrostu całej wspólnoty Kościoła. To jest łaska uświęcająca i łaska charyzmatyczna. Różne dary. Założyciele mieli różne cele ich życia, działania. Charyzmat na przykład wychowywać dobrze i kształcić dzieci i młodzież. Albo charyzmat szczególnie służyć chorym. Są różne charyzmaty przedziwne dla wzrostu ciała Chrystusa, czyli Kościoła, tego duchowego ciała Kościoła. Już od zarania Kościoła należeli do tego ciała Chrystusa mężczyźni i kobiety, którzy przez praktykowanie rad ewangelicznych chcieli iść z większą swobodą za Chrystusem i dokładniej Go naśladować. A każdy z nich na swój sposób prowadził życie Bogu poświęcone. Wielu spośród nich z natchnienia Ducha Świętego bądź to prowadziło życie pustelnicze, bądź to tworzyło rodziny zakonne, które Kościół Święty chętnie wziął pod opiekę i swoją powagą zatwierdził. Różne są dary łaski, lecz jeden Pan. Różne dary posługiwania. Jeden jest Bóg i wszyscy Jemu służymy. Jeżeli Go kochamy, to jesteśmy wyczuleni na potrzeby. Na potrzeby tego ciała Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. Angażujemy się. Świeccy się angażują na różne sposoby. Ale są tacy pośród świeckich, którzy mówią, jeszcze idę dalej. Na przykład charyzmat głoszenia misji, charyzmat redemptorystów, iść do dusz najbardziej opuszczonych. Tak założyciel chciał od początku. Ten adwokat, Alfons Maria de Liguori, kończy swoją karierę adwokacką, przygotowuje się do kapłaństwa, zostaje kapłanem tam w Neapolu i później wyjeżdża gdzieś w góry, patrzy, jacy są opuszczeni ludzie. Wtedy, w tamtych czasach, opuszczeni zupełnie nic nie wiedzą o Bogu. I co on zakłada? Takie szkoły, kaplice wieczorne. Zakłada i mówi im o Bogu, modlą się tam, mówi o Bogu. Takie sale katechetyczne, może bardziej jeszcze intensywne. Zbiera tych ludzi, mówi. Myślę, że gdyby dzisiaj był, to by poszedł jeszcze bardziej w media. Bo później, gdy właśnie już założył zgromadzenie, bardzo dużo pisał, był wybitnym teologiem. Wykorzystał tamte czasy, tam wtedy można było już pisać. Już drukować i głosił w ten sposób. Głosił obfite odkupienie, że jest Bóg, posłał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa. Chce nas zbawić wszystkich, chce zbudować nowy świat, nowe królestwo, Królestwo Boże. To jest też charyzmat. Są charyzmaty, że iść na przykład w takie miejsca, gdzie nikt nie idzie. I głosić Chrystusa na różne sposoby. I takie zakony, że na przykład idą w kraj nawet muzułmański, gdzie zabronione jest wszystko. Zabroniony jest krzyżyk, zabroniony kult chrześcijański, katolicki. Oni idą i potajemnie. Jak działają? Przez świadectwo swoje. Świadectwo obecności. I ci obecni tam żyjący patrzą, to są jacyś inni ludzie, zaczyna ich to pociągać. I tak głoszą Królestwo Boże. Zakładanie uniwersytetów, szkół, tego nie było. A teraz też wchodzić w uniwersytety, w szkoły, żeby to było po Bożemu też, a nie w sposób ateistyczny, przeciwko Bogu. Wchodzić w to, uczyć odpowiednio. Wczoraj pochowaliśmy księdza Andrzeja Mariniarczyka, wybitnego filozofa, salezjanina, z tym charyzmatem podejścia do młodzieży. Takim profesorem był, bardzo lubianym przez młodzież. On też kochał młodzież, służył tej młodzieży. Asystował swoją obecnością w rozwoju tej młodzieży i uczył odpowiednio. Zdrową naukę przekazywał. Taki charyzmat. Co by było, gdyby nie było zakonów? Te różne charyzmaty służą tak bezinteresownie, jak widzę nieraz te siostry zakonne, czy braci zakonni, jak one służą. Służą tym, którym nikt nie służy. Tym służą, których wyrzucają, nawet właśnie rodzice. Nie chcą ich mieć, bo nie mogą sobie dać rady, czy no po prostu nie chcą. Oni chcieli mieć inne dziecko, a nie tak. Zobaczcie, i to nie jest wyrzucone na bruk, zabite. One służą. Jakie poświęcenie. Nieraz patrzę na tych ludzi, na te siostry. To jest, zawsze mówię, patrzę na siostry zakonne w tych habitach. Mówię, to jest wojsko. Gdy widzę, jak te siostry się modlą. Modlitwa i praca. Na przykład jestem nieraz u sióstr Loretanek w Warszawie. Wchodzę, piękna kaplica, piękna. Tam nie ma nic nadzwyczajnego, ale taka namodlona. Prawie zawsze ktoś tam klęczy. A inne pracują przy maszynach, drukują w redakcjach, przygotowują do druku, gdzieś w kolportażu. Wszyscy wiedzą, co mają robić idzie to jak no niesamowicie dobrze zorganizowane. I modlitwa. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek właśnie mówił: Ojcze, to jest wojsko. To jest Boże wojsko. Właśnie te różne charyzmaty, poświęcenie się z miłości do Pana Boga. Pragnienie naśladowania Pana Jezusa. Pójście tak, jak Pan Jezus mówił temu młodzieńcowi. Pan Jezus chodzi po ziemi obiecanej, głosi Ewangelię i przychodzi młodzieniec, dobry człowiek i mówi, co zrobić, żeby osiągnąć Królestwo Niebieskie? Zachowuj przykazania, wszystkie zachowuje. To jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i przyjdź, pójdź za mną. Na zasadzie właśnie tu jest ślub ubóstwa. W zakonie nie ma własności. My nie mamy. Na skutek tego właśnie ślubu nic nie mamy. Przełożeni każą jechać na inną placówkę, to się bierze walizkę, te bardzo osobiste rzeczy, no, na przykład no, ubranie, te bardzo osobiste rzeczy do walizki i jedzie się na następną placówkę. Tam już jest pokój, cela zakonna, jest biurko, jakiś wieszak, szafa mniejsza czy lepsza. Pamiętam, jak byłem, przyjechałem do Tuchowa, żeby poznać trochę redemptorystów. Pierwszy raz, żeby poznać, pokazali mi klasztor, to myślałem, że tam jest w tym pokoju remont, bo takie były, nawet szaf nie było takich przyzwoitych, tylko były takie wieszaki zasłonięte takim materiałem. I to było wszystko. Myślałem, że tam jest remont, a to tak było. Przyjechałem do nowicjatu, to patrzę, a tutaj no, myślałem, że zapomnieli poduszkę dać nawet, a tu nie. Zamiast poduszki to była w poduszce, na takiej sieczce się spało. To było nawet zdrowe, twarde trochę, ale można się przyzwyczaić. To też dla takiego hartu ducha, nie takiego rozpieszczenia. I dostaje się pokój, taką celę i to jest wszystko. Jest jakaś szafa, biurko, krzesło, łóżko. Co jest potrzebne do życia? A posiłki wspólne. Jest refektarz, wspólny posiłek. Jest sala wspólna i tam ewentualnie prasa, książka czy biblioteka. Potrzebne coś jest do apostolstwa, no to jeżeli są środki, to się kupuje i do apostolstwa, nie dla swojego widzimisię. Święty Maksymilian Maria Kolbe też tak działał. Bracia wtedy przed wojną, to były jeszcze trudniejsze warunki, mieszkali w tych celach po iluś, nawet po parę dziesiąt braci w jednej takiej sali wielkiej, nieraz na siennikach tylko. Ale maszyny drukarskie były bardzo dobre. Drukował i tak ratował świadomość Polaków. I tą świadomość religijną też rozumiał, dlaczego są potrzebne media, prasa. Już zrobił radio. Jak mi opowiadali ojcowie, to radio zaczęło działać, ale tylko pół godziny działało, bo masoneria nie zgodziła się. Już wybudował lotnisko tam. Pomyślał o tym, że trzeba będzie latać samolotami i może to potrzebne będzie. Wtedy kolportaż jak robił, ludzie pracowali, na rowerach rozwozili prasę. Ona docierała do różnych miejsc, a oni później resztę na rowerach. A więc takie środki, jakie wtedy były możliwe, na ile go było stać. Tę jego wspólnotę, nie pokalanów. Ale na chwałę Bożą. Kościół ma być piękny, bo to jest Boże. My mamy żyć tak, no jak, no powiedzmy, w zakonie redemptorystów, jak średni stan. Ale to wyposażenie to nie jest jak średni stan. To jest dużo poniżej średniego stanu w Polsce. I tak jest gdzie indziej. Ten klasztor tak zorganizowany. Ubóstwo nie ma, nie masz nic. mamy dane do użytku coś, a nie na własność. Po złożeniu ślubów to jest wszystko zakonu. Cokolwiek zakonnik nabywa, dla zakonu nabywa. To jest zakonu. Czystość. Wiemy, co to jest. To jest nie tylko bezrzędność. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo przełożonemu. Oczywiście w dialogu. W dialogu. Kiedyś to było tak bardzo mocno, że pamiętam w regule, w starej regule to było tak, przełożonego masz słuchać, chociażby to był kołek w płocie, to masz go słuchać. Ślepe posłuszeństwo było. Po Soborze Watykańskim II właśnie posłuszeństwo świadome, odpowiedzialne i dialog, jeżeli to przełożonemu też powiedzieć, bo może nie wszystko zauważył. I tak rośnie wielka sprawa. Właśnie życie konsekrowane jest to życie pustelnicze, dziewicy i wdowy konsekrowane, ale to może innym razem. Na razie dziękujemy. Instytuty świeckie, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Różne są możliwości. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie.